Te przykłady, o których wspomniała Agnieszka, to jest jeden z wielu. Ja mam też w głowie teraz takiego człowieka X, który ani nie widzi, ani nie chodzi. Został zamknięty tak naprawdę na czwartym piętrze w jednym z bloków w Polsce.
Nie ma windy.
Nie ma windy, bo to nie tylko problem tutaj nasz, ale też w innych miastach, bo cztero jakby poziomowe bloki, no to rządzą się innymi prawami. No i cóż, jedyne dla niego jest to, żeby po prostu z kimś porozmawiać. Nawet prośba o taką rozmowę telefoniczną dla takiej osoby jest bardzo cenna. Co my możemy zrobić? Na pewno próbować swój czas dobrze wykorzystać, kiedy mamy chwilę na to, żeby coś zrobić, bo ja tutaj często prowadzę takie szkolenia wprowadzające dla wolontariuszy i to jest świetne z ramienia stowarzyszenia, żeby nie wypuszczać wolontariuszy bez takiego przygotowania, żeby oni wiedzieli, jakie mogą być trudne studium przypadku, jakieś kwestie manipulacyjne albo takie, że po prostu nam jest tego seniora żal i zrobimy więcej, na co pozwala po prostu stowarzyszenie. To nie jest też pomoc koleżeńska, to nie jest pomoc sąsiedzka.
To jest bardzo ważne, o czym pani mówi. To jest poniekąd też, jeżeli mogę tak powiedzieć, i ogromnie jestem wdzięczna za obecność dzisiaj, bo to dla nas, słuchaczy, nazwijmy takich wolontariuszy, którzy chcieliby coś zrobić, tak? Bo czasem człowiek nie wie jak i nie wie, które granice są nie do przekroczenia.
O właśnie.
I popełniane są zupełnie niewinnie jakieś błędy, pojawiają się w nieświadomości, w niewiedzy.
Ależ
to
oczywiście.
Jest bardzo ważne.
Tak.
Tutaj Zatem słuchamy z uwagą.
Jasne. Tutaj naprawdę tych błędów można dużo popełnić, bo przecież pani Halinka, do której pójdziemy, ona mówi tylko o tym, że kwiatek jest zakurzony i dobrze by było, żeby on mógł oddychać. Wydaje się to zupełnie niepozorne, takie proste.
Błahe.
Błahe. No przecież co to dla mnie jest wziąć ściereczkę z mokrą wodą, znaczy z wodą po prostu i przetrzeć na mokro tego kwiatka. Przecież to się nic takiego nie stanie. Ale tu już mamy psychologiczną taką jakby buta w drzwiach. Bo dzisiaj jest kwiatek, jutro będą firany, a kolejnym razem co będzie? Całe mieszkanie czy może zawiezienie gdzieś? To jest też kwestia BHP, bezpieczeństwa. To jest bardzo, bardzo cenne. A tutaj osoby, które chcą też z nami współpracować, mają takie bardzo duże wsparcie koordynatorów, całego tutaj zarządu, psychologów, superwizora. Dlatego też tutaj ciężko zostać wykorzystanym, bo zawsze można powiedzieć, nie wiem, dowiem się, zapytam pani koordynator. I to zrzuca z tej osoby po prostu też odpowiedzialność. No bo jak ja mogę odmówić starszej osobie, która ma mnóstwo różnych problemów, jest samotna, bo takie też osoby są wybierane do stowarzyszenia. Te osoby mogą mieć bliskich, mogą mieć syna, córkę, ale tam nie ma po prostu tej relacji.
Nie ma tej więzi takiej przyjacielskiej.
To znaczy, wiecie, panie, co ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim i to, o czym mówimy, to jest tak zapobieganie poczuciu winy wśród osób, które chcą pomagać. Tak? My możemy spróbować pomóc, ale również z tą świadomością, że nie zawsze się da, albo że ktoś jej nie przyjmie, albo że przyjmie ją dopiero za jakiś czas.
Albo że wszystko zależy od tej osoby.
Tak. To my zawsze mówimy, że możemy pokazać drogę. I tak samo jest z osobami uzależnionymi. I też, żebyśmy mieli chyba tą świadomość, że w poczucie winy, żebyśmy się nie gdzieś nie szli, że coś się nie udało. No bo nie każdemu się da pomóc. No niestety tak jest. Nie każdemu się da pomóc.
Stąd to, o czym mówiła pani Marlena, bardzo ważne w takim przypadku, przy takim rozeznaniu, przy takiej wiedzy, żeby korzystać, próbować kontaktować ze specjalistą. Tak jak pani wspomniała, psycholog, psychoterapeuta, psychiatra.
Oj, tak.
A jednak... No i tutaj umiejętność tej rozmowy, nie wiem, nakłonienia, sposobu, który sprawi, że ta osoba X, ta osoba z problemem zechce skorzystać z tej fachowej pomocy.
I czy jest na to gotowa?
Jeżeli nawet to nie jest gabinet, to tak jak tu panie reprezentujecie Stowarzyszenie Małych Braci Ubogich, choć dziś rozmawiamy w ogóle o szerokim pojęciu tematu samotności i problemów osób starszych, nie tylko podopiecznych waszego stowarzyszenia czy innych tego typu, ale wracam do tego wątku, że takie poczucie przynależności jest ogromnie istotne, bo choćby tu można liczyć na przynajmniej ten pierwszy etap wsparcia czy pomocy i zaradzenia czemuś na tę chorobę, w cudzysłowie, pod tytułem samotność. Próbę przynajmniej zaradzenia.
Oczywiście nie bez przyczyny powstają departamenty samotności, gdzie rzeczywiście tyle jest w tym momencie singli, że naprawdę może być trudno
to przeraża,
za
prawda?
Jakiś czas. I my tutaj odbieramy bardzo dużo zgłoszeń osób starszych, które chcą pomocy z różnych miejsc, bo później są kierowane dopiero do Agnieszki, ale też dużo jakby trafia do mnie. I rzeczywiście tych potrzeb będzie dużo, już są.
Bo społeczeństwo się starzeje.
A co pomyśleć?
Jest nas coraz więcej. Dokładnie. Ludzi dojrzałych, starszych będzie coraz więcej.
A co pomyśleć, co będzie za 10 lat?
Nie wiem. Nie wiem.
Ale z nadzieją, jak zawsze, pani Agnieszka, i z pomysłem na przyszłość.
Tak, słuchajcie, no bo to jest...
I na to przecież wszyscy liczymy.
Jasne. Tak, bo to jest tak, że... ja nie zakładam czarnego scenariusza. Ja mam nadzieję,
wolno,
że...
Bo wtedy życie staje się ciemne.
Tak, że...
Szare przynajmniej.
I dlatego też my jako stowarzyszenie próbujemy, oprócz tego, że zajmować się seniorami, dawać im wolontariusza, dawać im osobę, która będzie razem z nimi, to również staramy się propagować wolontariat senioralny, który uważam, że jest taką alternatywą, no bo wtedy czujemy się potrzebni. I
troszkę
to jest...
taką misję mamy dzisiejszej nocy, żeby państwa zachęcić do tego, żeby pomyśleć. Pani Marlena tak wspaniale powiedziała o tym kapitale, bo to jest kapitał, którego nie musimy zbierać, po prostu mamy. Najcenniejsze, co mamy, to mamy czas i właściwie my nim dysponujemy. Od nas zależy, jak rozłożymy te nasze wolne chwile, jak wykorzystamy ten czas w naszym życiu. Może gdzieś ktoś sobie pomyśli, że ja wygospodaruję te chwile, tę godzinę, te dwie.
Znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o seniorów, to jest właśnie taki czas, bo mamy tak, wnuki gdzieś troszkę wychowane, przychodzi emerytura, przestajemy już zawodowo być aktywni, no i stajemy przed takim dylematem, co robić ze swoim życiem, co robić dalej. I to jest alternatywa. Ja nie mówię, że koniecznie muszą trafić do wolontariatu naszego. Ja myślę, że trzeba w ogóle się zastanowić nad tym, gdzie ja się będę dobrze czuć. Bo organizacji, które prowadzą wolontariat, jest wiele, a seniorzy w każdej organizacji się sprawdzą. W każdej. I to jest najważniejsze.
Ze swoim doświadczeniem, tak. Ze swoją energią jeszcze niespożytą.
Ze spojrzeniem również na życie.
I z tym kapitałem czasu.
Tak, to tak, ale też z innym trochę spojrzeniem na życie. Z takim chyba troszkę większym dystansem niż my, jak na bieżąco pracujemy, wychowujemy dzieci, to nam się wydaje, że musimy wszystko, a tutaj troszeczkę inaczej. Ale to jest też chyba recepta na to, żebyśmy ze skrajności w skrajność nie wchodzili. Takie znalezienie chwili dla kogoś innego i to nie jest chyba... Także nam się wydaje, że poświęcamy coś, że poświęcamy swój czas, a ja powiem inaczej, my nie poświęcamy swojego czasu. My po prostu dajemy szczęście innym wtedy.
No niezależnie, i wzbogacamy siebie.
Wzbogacamy siebie i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że w którymś momencie przyjdzie taki czas na głupie myśli, na sięgnięcie po leki, na sięgnięcie po alkohol, bo jak będziemy się czuć potrzebni, to chyba jest mniej takich przypadków. Chyba, że pójdziemy za bardzo.
Tak, możemy pójść za bardzo, ale ja też mam w głowie takie przypadki, że rzeczywiście senior nie ma w ogóle czasu, bo bardzo dużo działa i to mu daje radość. Zresztą ja zawsze wolontariuszom powtarzam, że to nie jest taka misja, że ja mam pomagać drugiej osobie, tylko ja z tego wolontariatu też mam coś wziąć. To mi ma być dobrze w tym wolontariacie. To ja nie idę tam
ja
za karę.
Tak, ja mam żyć.
Tak, ja mam żyć.
Szukać tej radości, pogody.
Tak, ja mam fajnie spędzić czas z tą osobą, ja się mam dobrze czuć, mam się dogadywać. Nie idę po to, żeby się kłócić, bo ja lubię zielone, a ktoś lubi żółte. to my tego nie zmienimy. My nie idziemy w ogóle rozmawiać o religii, polityce czy jakichś innych rzeczach takich społecznych. My idziemy po prostu jako przyjaciel, mamy nadzieję do przyjaciela, z otwartą głową, z chęcią spędzania fajnie czasu, bo też jest dużo inicjatyw, które stowarzyszenie daje. Czy wakacje jednego dnia, to też po tym Agnieszka opowie, czy nawet jeżeli senior nie może wychodzić z domu, nie ma możliwości tych wakacji, wyjazdu na ten jeden dzień, no to fajnie, no to jest też szansa na to, żeby zrobić coś dla niego w domu, zrobić mu kącik jakiś.
Chciałabym wrócić do tej opowieści, bo weszłyśmy jakby na troszeczkę tor obok naszej rozmowy, powrócić do tego pana X, który mieszka na czwartym piętrze, jest osobą niewidomą i niemobilną. I co dalej? On może zadzwonić, potrzebuje rozmowy telefonicznej. O tym telefonie zaufania warto powiedzieć, który jest no, też ogromnym dobrodziejstwem dla wielu, wielu osób.
Znaczy my jako stowarzyszenie prowadzimy telefon zaufania. Ten telefon zaufania jest otwarty. To nie jest telefon zaufania tylko
dla
i wyłącznie.
Wszystkich.
Tak, dla osób objętych opieką stowarzyszenia. On jest dla wszystkich. To jest warszawski numer telefonu 22 635 09 54. On jest czynny od godziny 17. Przy tym telefonie zaufania możemy porozmawiać z psychologami, ale jeżeli mamy jakiś problem, z którym nasz psycholog sobie nie poradzi, to oczywiście opiekujemy się taką osobą i wtedy staramy się znaleźć specjalistę, z kim będzie mogła ta osoba załatwić ten problem. Więc zachęcam bardzo do skorzystania z tego telefonu. Myślę, że to jest też dobre, bo to jest anonimowe.
No właśnie, bo to jest tak, że zaczyna się od takiej rozmowy telefonicznej i ta rozmowa może... No daje nadzieję tej osobie, która decyduje się na wybranie numeru telefonu, na ten pierwszy kontakt.
Ja wam powiem, że ja mam takich seniorów, którzy mają nasz numer telefonu, koło telefonu leży przez 3 lata, póki się zdecydują na kontakt, albo seniorów, którzy zadzwonią, wybadają i później znowu 2 lata czekają, aż się zdecydują, bo to jest trudne. Przyznanie się w ogóle do jakiejś naszej słabości jest bardzo trudne. A samotność i wszelkiego typu uzależnienia odbierane są jako nasza słabość. I żeby do tego się przyznać, to dobrze wiemy, że to trzeba odwagi. I ja zawsze mówię, że jestem pełna podziwu dla ludzi, którzy wykonują ten pierwszy krok, bo to jest bardzo trudny pierwszy krok. Niezależnie od tego, czy jest to taki czy inny problem, ale ten pierwszy krok jest krokiem najtrudniejszym. I jeśli nie ma koło nas kogoś, to on jest jeszcze trudniejszy.
No jeśli nie ma koło nas kogoś, czyli znowu wracamy do tej samotności. Pani Marleno, pani pewnie wiele takich rozmów odbyła.
Bardzo
takich
dużo.
Pierwszych rozmów odbyła.
Bardzo dużo pierwszych rozmów i kolejnych. Bardzo dużo jest tutaj stresu, lęku. Ale później myślę, że 99% z tych osób, które dzwonią, które przychodzą na konsultacje, są naprawdę zadowolonych z tego, co zrobiło. Dla niektórych psychoterapia, pomoc psychologiczna, czy nawet interwencja kryzysowa, to jest jedno, co mogą najlepszego zrobić dla siebie w życiu. W końcu wychodzą z tego schematu, chociaż też się podpisuje pod tym, że to jest bardzo trudne. I niekiedy jest tak, że no niestety osoba nie jest gotowa na zmianę. I pojawia się to, zrobię to jutro, jutro zadzwonię.
Odkładanie tak zwane, prawda? Tak. Co też jest swoistym uzależnieniem.
Oczywiście, że tak. Ale co do tego jeszcze pana, który rzeczywiście cierpi na tą niepełnosprawność w różnym aspekcie. No i tutaj też się pojawiają różnego rodzaju uzależnienia, bo on mówi, no dobrze, mam do wyboru powiedzmy 3 choroby. Mam ileś tam pieniędzy miesięcznie i sobie wybierałem ostatnio tak. 1 miesiąc będę się leczył na nadciśnienie, kolejny miesiąc będę się leczył na coś innego, a jeszcze 3 to będę się leczył na cukrzycę. sobie myślę, jak to jest, bo może czegoś nie zrozumiałam. I on mówi tak, no nie mam na tyle pieniędzy, żeby wykupić te 3 leki, bo one są dość drogie, a muszę jeszcze zapłacić czynsz i tak dalej, jak każdy. I tutaj się pojawia u niego taka myśl, tak sobie myślę, że w ogóle nie będę brał tych leków, bo po alkoholu, nawet po tej małpce, to mam jakąś taką wizję tego, że będzie lepiej, dobrze śpię, robię różne rzeczy.
Tak się zaczyna zwykle.
Nawet mi się chce w końcu. A to jest tylko 5 zł, tylko 10 zł, więc opłaca się. I to jest właśnie ten niepokój bardzo duży, że ta osoba oprócz samotności, oprócz niepełnosprawności, oprócz tego, że potrzebuje tego kontaktu z innym człowiekiem, to w końcu dochodzi do ściany i sobie myśli, rany, ja muszę coś zrobić, żeby mi ulżyło. Przy czym na początku będzie, okej, okay, starczało to 10 zł, ale później dojdziemy dziennie do całej tej emerytury czy renty. Także to są naprawdę duże dramaty i dobrze jest mieć, na kogo czekać. Na przykład ten tydzień, bo my działamy zazwyczaj raz w tygodniu, 2 godziny, ale to jest bardzo dużo czasu dla takiej osoby, która no, tak naprawdę nie ma nic zaplanowanego, jeżeli jest oczywiście w takiej sytuacji, albo tylko jedyną rzeczą, która mówi w domu jest ten telewizor. My też bardzo zachęcamy jako stowarzyszenie do korzystania z pomocy instytucjonalnej. Niech to będzie opieka środowiskowa, pielęgniarka środowiskowa.
Żeby to była jakaś kolejna osoba.
Oczywiście.
Jakiś żywy człowiek.
Znaczy, wiecie, panie, to jest tak, że seniorzy mówią o tym, że póki się nie zainteresuje nimi jakaś instytucja.
Oni sami tego nie uczynią?
Nie. Nie,
zwłaszcza ci samotni.
Wiecie pani, ja mam, to jest mój podopieczny, mój, ja wolontariat mam
u tego pana X.
I ja jak trafiłam do niego, to jest rzeczywiście człowiek, który ma problem alkoholowy, ale ja jak trafiłam do tego pana, to oprócz problemu alkoholowego był problem taki, że on był praktycznie całkowicie niewidomy, ale tylko dlatego, że nie miał mu kto na przykład zarezerwować wizyty u okulisty. W tej chwili jest po operacji zaćmy i widzi.
Czyli po wizycie u lekarza specjalisty okazało się, że to jest tak, do zoperowania.
Tak. I on mówi wyraźnie o tym, że Aga, ale po pierwsze ja nie wybiorę numeru telefonu, bo nie widziałem. A po drugie, dla kogo? My jak trafiliśmy do niego, rzeczywiście jest bardzo silny pan psychicznie.
Ale czy to on sam się odezwał do was i do tego nakłaniacie, namawiacie także, korzystając dziś z tych mikrofonów?
Znaczy akurat,
być może słuchają nas osoby starsze i samotne.
Akurat on sam trafił do nas, ale on jest, pomimo tego, że bardzo dużo przeszedł, jest bardzo silny psychicznie i on sobie powiedział, że nie będzie pił i rzeczywiście nie pije. Natomiast ja cały czas rozmawiając z nim i do tego też zachęcam, że łatwiej jest wychodzić z nałogu, jak ma się osoby obok siebie, które się na tym znają.
Oczywiście.
Bo oprócz tego, że jest potrzebna osoba, która jest i wysłucha tak prywatnie, to jest też potrzebny ktoś, kto powie nam, co mamy dalej zrobić.
No nie tak dawno jak tydzień temu, kiedy zwykle w ostatnie środy miesiąca spotykamy się z gośćmi ze wspólnoty anonimowych alkoholików. Właśnie ten temat był poruszany, że kwestia choroby alkoholowej, choć na przykład ktoś zaprzestaje picia alkoholu, nie mija, bo to jest problem także z emocjami. Tu pewnie pani Marlena kiwa głową, za chwilę zabierze głos. Więc na pewno potrzebny jest ktoś, tak jak mówi tu pani Agnieszko, kto jest specjalistą, czy to terapeuta, czy właśnie ta osoba trafia na przykład gdzieś tam do jakiejś grupy, wspólnoty, że nie zostaje sama z wolontariuszem, który no nie jest osobą przygotowaną, może być i trwać, i wspierać, ale ten kontakt jest niezbędny.
Znaczy wiemy dobrze, że wszelkiego typu uzależnienia to jest taka huśtawka, że jest lepiej i jest gorzej. I jeżeli nie jesteśmy pod opieką specjalisty, to to gorzej może spowodować, że wrócimy do nałogu.
No, choroba nawrotów.
Tak.
Jak najbardziej jest to jakaś taka opcja, żeby sobie znowu ulżyć, żeby sobie znowu pokazać, że no, mogę się dobrze czuć, że nie tylko na tej gorszej stronie medalu jestem, tylko że wracam i, no, i dobrze się czuję, jestem sobą. Mam znowu kolegów, koleżanki. Dlaczego? No bo stawiam i znowu mi wraca to poczucie własnej wartości. Ja mam bardzo dużo takich pacjentów, klientów, gdzie rzeczywiście borykamy się naprawdę co miesiąc z tym, żeby jednak nie wrócić do tego, co było wcześniej. Ale to też zależy od tego, czy osoba chce, czy osoba jest gotowa na to, żeby żyć bez używek.
Na te zmiany, o której pani mówiła.
Dokładnie tak. Ja zawsze mówię moim pacjentom tak, niezależnie czy młodszym, czy starszym, nieważne. Mówię, ja jestem tylko 1% w państwa życiu. To, że się spotykamy raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, to i tak ja jestem tylko 1%. Często się słyszy, jest pani aniołem, spadła mi pani z nieba, uratowała mnie pani, to dzięki pani. Nie, to wcale nie jest tak. I to warto też mówić pacjentom, że to jest ich decyzyjność, ich sprawczość.
Terapeuta tego za nich nie
nigdy
załatwi,
tak
mówiąc
samo,
kolokwialnie.
Dokładnie, tak samo jeżeli coś jest nie tak, to też nie jest wina terapeuty, tylko po prostu coś tam się wydarzyło, coś nie wyszło. Ale też tutaj jest to taki apel, żeby właśnie jak słuchają nas różne osoby z różnymi potrzebami, czy chcemy zainicjować jakiś kontakt, chcemy coś zrobić ze swoim życiem, czy też tej pomocy potrzebujemy. No słyszeliśmy już Agnieszkę kilka razy. To jest osoba, która nie ocenia, która nie powie nam, nie, ty to na pewno tej pomocy nie potrzebujesz, a ty to na pewno nie będziesz wolontariuszem. Tego nie ma. My się zawsze w zespole konsultujemy, kiedy zastanawiamy się, jak komuś pomóc, ale komuś pomóc, a nie kogoś rekrutacyjnie wykluczyć po prostu, bo nam się ktoś nie spodoba. Ja sobie myślę, że ja byłam w tylu wolontariatach już w swoim życiu i ten jest najlepszy. Dlaczego jest najlepszy? Bo ja mam tutaj wsparcie od osób, które się na tym znają, które mi poświęcą czas, jeżeli potrzebuję. Więc tutaj wchodząc w te szeregi, ja będę zaopiekowana.
Nie będę sama.
Nie będę sama też, jako osoba pomagająca.
Tak.
W ogóle program Obecność no nie istnieje bez wolontariuszy. Ja zawsze to mówię o tym w szkoleniach wprowadzających, że bez was w ogóle nie ma MBU. I to wy jesteście taką najważniejszą wartością, która może nam pomóc, jak te ręce gadżeta, wysunąć i po prostu pomagać osobom, które tego potrzebują.
Ten program Obecność jest niezwykły. Warto słowo jeszcze, skoro już padł tytuł tego programu, przywołana została ta niezwykła, no bo to jest niezwykła misja, prawda?
To prawda.
Znaczy jest to niezwykła misja, ale tak jak mówisz, Marlena, bez naszych wolontariuszy się to nie uda. Zwłaszcza, że my jak rekrutujemy wolontariusza i my go nie oceniamy. Rzeczywiście musimy mieć do niego zaufanie, bo wprowadzamy go do seniora, więc idzie on do niego do domu, więc jakąś odpowiedzialność bierzemy za tego wolontariusza. Natomiast pierwszy i taki podstawowy warunek naszego wolontariatu to jest ta świadomość, że on jest długotrwały. Bo on jest budowany na relacjach.
Że nie przyszedłem sobie tutaj na tydzień, czy na dwa,
tak,
czy na akcyjny. To nie jest wolontariat na chwilę.
Tak, tutaj budują się relacje, budują się przyjaźnie. I tą świadomość trzeba mieć także, że jak przychodzi się do nas jako wolontariusz, to na długo. My mamy wolontariuszy, którzy są z nami prawie od 20 lat i mają jednego podopiecznego. Więc zestarzeli się razem i już, tak brzydko mówiąc, zestarzeli się razem.
Życie płynie im razem.
Tak, życie płynie im razem i wolontariusze już niektórzy mogliby być naszymi podopiecznymi, a nadal są wolontariuszami. Więc to jest rzeczywiście ważne, żeby mieć tą świadomość tego takiego długiego procesu bycia z MBU. Natomiast Co trzeba? Chyba tak niewiele, a tak bardzo dużo, bo my wymagamy od wolontariuszy 2 godzin w tygodniu i staramy się rzeczywiście tego pilnować, bo nasi seniorzy też chcą takiej regularności. Osoby starsze mają poukładany dzień, poukładany tydzień, więc tutaj wolontariusz też musi mieć tą świadomość, że ta regularność nie wynika z naszego jakiegoś widzimisię, tylko to wynika z badań, że senior jednak musi mieć ten ułożony tydzień, więc 2 godziny w tygodniu, cykl szkoleń, który musi przejść nasz wolontariusz, póki pójdzie.
No, to jest takim dobrodziejstwem dla każdego, kto się angażuje w ten wolontariat, bo czuje się pewniej, czuje się bezpieczniej, czuje się zaopiekowany i ma poczucie przynajmniej takiej, a nie innej wiedzy na temat jakże odpowiedzialnego wolontariatu.
Natomiast rzeczywiście po tych szkoleniach i po zapoznaniu z seniorem, oni są cały czas pod naszą opieką. To nie jest tak, że my puszczamy wolontariusza i róbcie sobie, co chcecie. Marlena jest i zawsze możemy liczyć na to, na wsparcie. Czy to rozmów takich indywidualnych z wolontariuszem?
No, potrzebna jest superwizja pewnie po takiej wizycie jednej, drugiej, dziesiątej osoby z problemami, z innymi sytuacjami, które się zdarzają, bo to przecież jest samo życie.
Oprócz tego, co dzieje się jakby między wolontariuszem a podopiecznym, to też wychodzą różne potwory z szafy nasze.
Przy okazji.
Przy okazji. I ja też jestem po to, żeby te potwory troszeczkę ugłaskać, przytulić. Może się przypomnieć babcia, która nie żyje, a tak naprawdę tą motywacją, czyli motywem i akcją do tego, że jestem w tym wolontariacie, to była jakaś potrzeba, tak. Ale ona mogła być też nieświadoma i ona może mi wyjść po 3 miesiącach. O rany, tak naprawdę to ja chciałam tylko tego, żeby, no nie wiem, żeby moja córka czy mój syn miała babcię. Ale to też jest to niebezpieczeństwo z drugiej strony, że to też jest koszt emocjonalny. Bardzo duży koszt. Dlatego my też musimy i chcemy i pragniemy i zawsze o tym powtarzamy, przygotować wolontariusza do tego, że to nie jest tylko jakby radosna babcia czy dziadek, który zawsze jest gotowy, zawsze będzie z nami na nas czekał z tą herbatą, ale czasem to jest osoba, która przeżywa w tym momencie bardzo duży ból, czy psychiczne, czy fizyczne.
Na przykład, że jej własna wnuczka nie jest w stanie do niej przyjść.
Na przykład,
czy jej odwiedzić.
Oczywiście.
To też się zdarza. Przecież.
Bardzo często. Niestety u nas jest to notoryczne.
Tak, ale ty jesteś również od tego, żeby być z naszymi seniorami. Bo to nie jest tak, że my opiekujemy się tylko
wolontariatem,
wolontariuszami. Nasi seniorzy mogą zawsze liczyć na to, że jeśli mają taką potrzebę, to prosimy Marlenę o pomoc. I ona albo odwiedza takiego seniora, albo gdzieś rozmowa telefoniczna, no to zależy od potrzeby seniora.
Ja mam taką prośbę, ponieważ patrzę na zegar i będziemy kontynuowały nasze spotkanie, naszą rozmowę po 23 po wiadomościach, by teraz na zakończenie tej pierwszej części spotkania podać numer kontaktowy do Stowarzyszenia Małych Braci Ubogich. Tak wiele mówimy dziś i czerpiemy z waszych doświadczeń i o wyjątkowości stowarzyszenia, więc proszę podać. Być może ktoś zechce sobie zanotować.
Ja podam swój numer telefonu.
Bardzo proszę.
692 365 300. Można dzwonić. Jak nie odbiorę, to na pewno oddzwonię.
Boże, nie o tej porze.
Ale to różnie bywa, bo powiem tak. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to nieraz o tej 23, jak jest telefon, to znaczy, że ktoś nie dzwoni od tak sobie.
Po prostu. Tylko
po prostu potrzebuje rzeczywiście potrzeby i akurat w tym momencie się na coś zdecydował. Więc ja zazwyczaj odbieram właśnie takie telefony o godzinie 23, to dla mnie są telefony, które na pewno muszę odebrać.